Gość dnia Radia Gdańsk.
A dzisiaj goście dnia Radia Gdańsk z Warszawy, senator Leszek Czarnobaj, przewodniczący Senackiego Klubu Koalicji Obywatelskiej, rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Myślę, że będzie to senat ważny, niewykluczone, że będzie to senat trudny, powiedział na inauguracji Izby Wyższej prezydent Andrzej Duda. A jakie jest pana zdanie na ten temat?
Na pewno, mając doświadczenie 8 lat pracy w Senacie, będzie to zupełnie inny Senat niż szczególnie ten ostatnich 4 lat.
Dlaczego?
Będzie to po pierwsze, zakładamy jakby 3 kierunki zmian. Po pierwsze, zakładamy, że nie będzie już takich sytuacji, że będziemy obradować po nocach bez opinii prawnych albo wbrew opiniom prawnym Biura Legislacyjnego, że nie będzie opinii środowisk, których ta ustawa dotyczy. I chcę powiedzieć, że 80% ustaw poprzedniej kadencji to były ustawy, które przechodziły przez Senat bez poprawek. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości nie wnosili nawet przecinka czy innego znaku interpunkcyjnego. Tak już nie będzie. My chcemy, aby Senat pokazał, jak należy w każdym państwie, a szczególnie w Polsce, bo jesteśmy senatorami reprezentującym poszczególne okręgi w polskim Senacie, jak powinna wyglądać praca nad ustawą, czyli ustawa, która ma opinię, ma dyskusję, ma opinię środowisk, których ta ustawa dotyczy, no i przede wszystkim ma opinię Biura Legislacyjnego, prawników, którą będziemy brali pod uwagę.
Czyli taka prawdziwa izba zadumy.
Panie redaktorze, oczywiście jednym z elementów jest zaduma nad tym, co wnosimy jako projekty ustaw, gdyż każda ustawa dotyczy każdego z nas, jednego w mniejszym, drugiego w większym stopniu. W związku z tym regulowanie życia Polaków wymaga takiej refleksji i zadumy. I Senat w swojej konstrukcji i myśli miał to, że będzie właśnie taką izbą, w której będziemy rozmawiać, wysłuchiwać różnych opinii, podejmować decyzje w sposób spokojny i rozważny. Natomiast nie będzie już tak, zapewniam, że nie będzie tak, że ustawa przyjdzie o 9 rano, o 11 rozpoczynamy pracę, kończymy o 3.50, a o 9 czy 12 następnego dnia pan prezydent podpisuje. No tak się nie tworzy prawa w żadnym kraju, oprócz krajów, których nie chciałbym, abyśmy byli naśladowcami takiego systemu.
Czyli będziecie pracować w dzień, ale ja przypominam, że
panie redaktorze, nie tylko w dzień. Może się zdarzyć, że będziemy pracowali do późna w nocy, tylko chodzi o taką rzecz, że ustawa musi być rozpatrywana w sposób długi, nie jednogodzinny, dwugodzinny, bo przecież zdarzało się, że przez 9 godzin robiono ustawę od Sejmu, Senatu i pana prezydenta. No tego już nie będzie.
Przypominam, że politycy Platformy Obywatelskiej kilka lat temu chcieli zlikwidować Senat. Teraz dla opozycji to jest bardzo ważna instytucja.
Panie doktorze, powiem tak, po pierwsze, każdy ma prawo do błędu i uważam, że to był błąd. Nie dlatego, że jestem senatorem, bo można tak to odebrać, ale ja osobiście uważam, że to, co się teraz właśnie wydarzyło, potwierdza to, że decyzja tych, którzy mówili, nie, Senat w Polsce jest potrzebny, wynikający z historii, tradycji, ale i również procesu legislacyjnego. I to, co się stało podczas ostatnich wyborów, pokazuje, że ci, którzy mówili między innymi ludziom Platformy, słuchajcie, nie likwidujcie tego Senatu, mieli rację i uważam, że to była dobra, roztropna decyzja. Natomiast, panie rektorze, jeszcze jedno zdanie odnośnie Senatu. Jeżeli Senat Rzeczypospolitej miałby spełniać taką rolę wyłącznie, jaką spełniał przez ostatnie 4 lata, czyli takiego mielenia ustaw bez refleksji, no to warto się wtedy zastanowić, czy sens Senatu istnieje, bo może wtedy tylko wystarczy jednoizbowy parlament.
No właśnie, a jak byście zareagowali, gdyby opozycja przegrała wybory do Senatu, miała mniejszość? Wtedy byście postulowali, żeby jednak Senat zlikwidować?
Nie. No ja cały czas stoję na stanowisku takim, że Senat w swojej konstrukcji tworzenia prawa jest potrzebnym elementem. Natomiast dążylibyśmy, gdyby była taka sytuacja, o której mówi pan redaktor, dążylibyśmy do tego, to co robiliśmy przez 4 lata. Poddawaliśmy dyskusji jednostronnej, mimo że nie dyskusji, tylko prezentacji tego, co jest związane z projektem ustawy, naszych propozycji, różnego rodzaju opinii. Przekonywalibyśmy wtedy Prawo i Sprawiedliwość, że jednak warto poddać się zadumie i refleksji nad projektami ustaw, które są wnoszone do parlamentu.
No właśnie, marszałkiem,
do polskiego senatu.
Marszałkiem senatu został polityk Koalicji Obywatelskiej, bo tak wyszło z arytmetyki, a to jednak PiS ma największą liczbę senatorów. Czy opozycja liczy, że w każdym głosowaniu będzie miała większość?
Panie redaktorze, najwięcej głosów w Senacie ma dzisiaj opozycja.
Opozycja składająca się... Opozycja plus senatorowie niezależni.
Opozycja plus, którzy też są opozycyjni w większości w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, czyli można powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość. No tak, w pana redaktora pytaniu pobrzmiewa taka wątpliwość, czy utrzyma się ta koalicja, która dzisiaj wybrała pana profesora Grodzkiego na marszałka Senatu. Ja twierdzę, że się utrzyma, dlatego że jeżeli będziemy pracowali tak, jak sobie zakładamy, jeśli chodzi o pracę nad ustawami, jeżeli będziemy tak pracowali nad projektami, które sami będziemy inicjowali, chcę tylko powiedzieć, że w poprzedniej kadencji Senat wniósł tylko 55 projektów ustaw. No to jedna z najniższych jeden z najniższych wskaźników.
To
nie chodzi o, i nie chodzi o to jakby nadmierne tworzenie prawa, ale jednak Senat w wielu sprawach był tym elementem w historii właśnie 30 lat, gdzie tworzyło się prawo. Chociażby utworzenie samorządów wyszło od Senatu. W związku z tym Senat ma tu wspaniałą historię i dobrą przyszłość przed sobą, znowu przywrócenia tej roli Senatu również w formie tworzenia prawa.
Senat ma poprawiać ewentualne błędy posłów. Czy Koalicja Obywatelska będzie popierać dobre ustawy wychodzące z Sejmu? Czy będziecie je odrzucać tak z zasady, bo to są ustawy rządowe, pisowskie?
Panie redaktorze, gwarantuję, że nie... Jakby są dwie możliwe wersje. Pierwsza jest taka, że przyjmujemy wszystko tak jak leci, czyli tak jak było 3 lata temu, 80%. Przyszło, wyszło i nikt nawet nie zauważył, że
no właśnie,
ma w Senacie.
Pan to krytykuje.
Druga postawa to jest taka, że w związku z tym, że jesteśmy w opozycji w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, odrzucamy wszystko, bo taka jest rola opozycji. I ja chcę powiedzieć, że my będziemy właśnie ani jedną drogą, ani drugą. My dobre ustawy, gwarantuję, będziemy wspierać. Statystycznie, panie rektorze, szanowni państwo, chcę powiedzieć, że to, co się przypisuje Koalicji Obywatelskiej i opozycji w poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji, w tym takim totalnym, jak to się określało, negowaniu wszystkiego, myśmy w Senacie głosowali za większą ilością ustaw niż 4 lata wcześniej Prawo i Sprawiedliwość za projektami wnoszącymi przez Platformę Obywatelską i PSL. I w związku z tym my mamy w sobie rozsądek, my mamy w sobie to poczucie odpowiedzialności za państwo, więc to, co dobre dla Polski, Polaków, będziemy wspierać.
A co będzie pana zdaniem najważniejszym dla parlamentu w tej kadencji? Co będzie najważniejsze?
No, panie doktorze, ja mogę mówić za Senat, bo
oczywiście
jestem senatorem i patrzę pod kątem Senatu. Dla mnie osobiście, oprócz tego, co powiedziałem, pracą nad ustawami, to jest takie abecadło, ale najistotniejsze dla mnie będzie to, co dotyczy inicjatyw ustawodawczych. My chcemy, że tak powiem, mamy już część, już pierwszy projekt ustawy został wniesiony przez pana senatora Borskiego i właśnie Klub Koalicji Obywatelskiej. Likwidacji niesprawiedliwości w stosunku do kobiet rocznika 1953. I to będzie taki element wnoszenia dobrych ustaw społecznych i gospodarczych do polskiego parlamentu, czyli rozpoczynanie drogi nad pracą, nad ustawami w Senacie. I zapewniam, że tego rodzaju projekty ustaw nie będą ustawami, które przyniesiemy jako Koalicja Obywatelska i powiem, to jest dobre i będziemy, że tak powiem, popychali dalej. Przeprowadzimy zawsze szeroką debatę, pokażemy, nad czym opiera się projekt tejże ustawy. Wysłuchamy przede wszystkim ludzi, których ten projekt ustawy dotyczy, ale również i środowisk opiniotwórczych, chociażby Biura Legislacyjnego, które po to zostało zatrudnione w Senacie, aby mówić senatorom, słuchajcie, ta ustawa niesie olbrzymie elementy niezgodności z prawem. A do tej pory było to lekceważone.
No to jest na pewno ogromna szansa dla Senatu, żeby społeczeństwo, obywatele bardziej zainteresowali się pracą tej wyższej izby,
tak jest,
która do tej
pory
panie
była redaktorze, w cieniu. Chcemy również wprowadzić element wysłuchań publicznych, czyli zanim cokolwiek przyniesiemy konkretnego do polskiego Senatu, ten cały proces konsultacji społecznych, rozmów z Polakami, chcę powiedzieć, że w historii Platformy Obywatelskiej mieliśmy taki okres zrozumiałości I obywatele Rzeczypospolitej powiedzieli, kochani, nie idźcie tą drogą. I my wyciągamy wnioski.
Za kilka miesięcy wybory prezydenckie. Który polityk opozycji powinien zmierzyć się z Andrzejem Dudą, pana zdaniem?
No ten, który ma szansę wygrać z panem prezydentem.
Czyli
to jest
kto?
Oczywiste. No ja mam swój pomysł. Będziemy o tym rozmawiali. Decyzja musi zapaść do 15 grudnia. Ja myślę, że duże szanse ma pani marszałek Kidawa-Błońska, ale również, że tak powiem, z zaciekawieniem patrzę na kilka innych osób pojawiających się, że tak powiem, w dyskusji tutaj u nas politycznej. Mam nadzieję, że wybierzemy tego, który wygra z panem prezydentem Dudą.
Ale to nie jest błędem, że ta dyskusja trwa tak długo i te nazwiska non-stop się przewijają, mieszają ludziom w głowach.
Nie, panie redaktorze, no oczywiście pan prezydent Andrzej Duda ma tutaj lepszą sytuację. Mianowicie on już wie, że będzie kandydował w momencie, kiedy został wybrany na pana prezydenta w ten okres 5-letni. To jest zawsze okres taki, który prezydent myśli o tym, tak, za 5 lat będę miał wybory. To jest normalne, naturalne. Natomiast proszę zauważyć, kalendarz jest bardzo napięty i my zgodnie z kalendarzem wszystko robimy. Myślę, że 15 grudnia, no może lepiej by było, gdyby to było 15 listopada, ale to nie jest jakby dzisiaj kluczowe. Ważne jest, żeby nie był to kandydat, którego wskaże zarząd partii. Chcemy, aby to był kandydat, którego wskaże większość członków Platformy Obywatelskiej. I myślę, że jest jeszcze na to czas. Ja tylko przypomnę, wtedy kandydat pan prezydent Andrzej Duda 11 listopada, no wprawdzie miesiąc wcześniej, startował z zupełnie gorszej pozycji. Mam nadzieję, że to jest wystarczający okres czasu, żeby przekonać Polaków do dobrej koncepcji dla Polski.
A jak pan zareagował na rezygnację Donalda Tuska ze startu w wyborach prezydenckich?
Ja powiem tak, ja nie stałem po stronie jedynego kandydata, jeśli chodzi o kandydata na prezydenta pana Donalda Tuska. Uważałem, że jest to na pewno dobry kandydat. To jest na pewno kandydat. Kandydat, przed którym otwarte byłyby wszystkie drzwi w całym świecie.
Czy jednak liczył kandydat pan na jego start?
Powiem tak, że liczyłem, ale nie w tym kontekście, że na pewno w 100% liczyłem na to, że właśnie taka debata, którą teraz prowadzimy i którą zakończymy 15 grudnia, będzie się toczyła i ona się toczyła. Natomiast nie było tak, że ja mówiłem, że tylko pan premier Donald Tusk jest jedynym kandydatem. Uważałem, że jest jednym z najpoważniejszych kandydatów mających sporo atutów, ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że to był kandydat, który był narażony, a również i my, na olbrzymi atak, olbrzymi hejt, który mógłby się otworzyć w stosunku do jego osoby. I myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, że przedstawienie osoby, która jest jednak odbierana trochę, mówiąc delikatnie, cieplej, przyjemniej, z taką wielką dozą sympatii dla drugiego człowieka, jest bardzo istotne.
Czyli kogoś, kto nie ma takiej dużej przeszłości politycznej.
No może nie, wie pan, szanowni państwo, to jest zawsze tak, jak człowiek w życiu, w przestrzeni publicznej podejmuje różne decyzje, to po pierwsze ma prawo do błędu i zapewne są takie błędy. Jeżeli podejmuje mnóstwo różnych decyzji, to kogoś tam, mówiąc delikatnie, potrąci, komuś się nie spodoba. W związku z tym przy bardzo intensywnym trybie podejmowania decyzji i bycia przez 8 lat w przestrzeni politycznej, przy podejmowaniu najważniejszych decyzji zawsze ma się duże grono tak zwanego negatywnego elektoratu.
I na koniec, panie senatorze, został pan szefem senackiego klubu Koalicji Obywatelskiej. Czy to szczyt pana politycznych ambicji?
Odniosę się do słowa koniec, a na pewno nie koniec. Na razie.
A to przejęzyczyłem się, przepraszam.
Nie, absolutnie fajnie pan to powiedział. Ja nie patrzę to w kategoriach początku, końca, szczytu. Ja chcę powiedzieć, że przed koleżankami, kolegami przedłożyłem propozycję prowadzenia klubu, propozycję, jak prace klubu mają wyglądać, na co mamy zwrócić uwagę i jak będziemy podejmowali decyzje, z czym będziemy wychodzili. Zyskało to jednogłośną akceptację całego klubu i na razie myślę w kontekście tych najbliższych 2-4 lat, a co się stanie po 2-4 latach, to zobaczymy.
To z uwagą będziemy obserwować pracę Senatu w tej kadencji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Gość dnia Radia Gdańsk.